Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O obecność Kościoła w mediach i na polu edukacji upomniał się papież w czasie spotkania z ambasadorem tego kraju. Zaczniemy od watykańskich aktualności, powiemy o niecodziennej inicjatywie bioetycznej polskich tygodników katolickich. Pojawi się również kącik lektury, a w nim Biblia krok po kroku i wydawnictwa loretańskie. Na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Gabonu, Alego Bongo Ondimbę. Przebywa on w Witalii z wizytą roboczą związaną z włoskimi inwestycjami, zwłaszcza w gabońskim przemyśle naftowym. Ali Bongo Ondimba, który sam jest muzułmaninem, oznajmił, że cel jego wizyty w Watykanie to potwierdzenie 40-letnich dwustronnych relacji dyplomatycznych i otwarcie nowych perspektyw dla współpracy Kościoła i państwa.
Gaboński przywódca po audiencji u papieża spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu i szefem dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Jak poinformowało następnie Watykańskie Biuro Prasowe, podczas rozmów wspomniano zmarłego pół roku temu poprzedniego prezydenta Gabonu, a ojca obecnego szefa państwa, Omara Bongo Ondimbę. Z satysfakcją zwrócono uwagę na dobre relacje gabońsko-watykańskie oparte na ramowej umowie dwustronnej z 1997 roku. Podkreślono też wkład katolików w rozwój kraju, szczególnie na polu edukacyjnym.
Papież ma nadzieję, że na Kubie będzie coraz więcej konkretnych znaków otwarcia na wolność religijną. Podkreślił to, przyjmując nowego kubańskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Eduardo Delgado Bermudez złożył dziś listy uwierzytelniające.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na pewne oznaki odprężenia w relacjach Kuby z USA. Przytoczył słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas wizyty na wyspie. Niech Kuba wraz z całym swoim potencjałem otworzy się na świat, a świat niech otworzy się na Kubę. Benedykt XVI wyraził nadzieję na ich realizację. Podkreślił, że Kościół stara się w miarę swych skromnych możliwości zaradzić ubóstwu pogłębianemu tam przez światowy kryzys, klęski żywiołowe i skutki embarga. Wspomniał odnotowane ostatnio na Kubie postępy wolności religijnej, jak zezwolenie na msze w niektórych więzieniach, procesje czy naprawę świątyń. Byłoby też pożądane odpowiednie określenie prawne nigdy zresztą nieprzerwanych relacji ze Stolicą Apostolską, co zagwarantowałoby pracę duszpasterską Kościoła. Papież ufa, że nowy klimat, który pozwolił Kościołowi dać swój skromny wkład charytatywny, sprzyjać też będzie jego obecności w środkach społecznego przekazu i pełnieniu zadań edukacyjnych. Wymaga tego jego specyficzna misja duszpasterska i duchowa.
Nowy kubański ambasador, 66-letni Eduardo Delgado Bermudez, ma za sobą długą karierę w komunistycznym aparacie władzy. Rozpoczął ją jako 16-latek w rewolucyjnych siłach zbrojnych. W wieku 19 lat był już dyrektorem departamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 90. reprezentował swój kraj jako ambasador w Japonii. W przesłaniu wręczonym papieżowi prócz prezydenta Raula Castro wzmiankuje aż trzykrotnie Fidela Castro, którego określa jako historycznego lidera rewolucji. Działalność kubańskich specjalistów w blisko 100 krajach świata komunistyczny ambasador przy Watykanie porównuje do pomocy humanitarnej niesionej przez misjonarzy Kościoła.
W Watykanie dokonano wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Stolicą Apostolską a Federacyjną Republiką Brazylii. W ceremonii wzięli udział szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Dominik Mamberti oraz brazylijski ambasador przy Stolicy Apostolskiej Luiz Felipe de Seixas Correa. Jak czytamy w wydanym z tej okazji komunikacie, umowa zacieśnia tradycyjne więzy, przyjaźni i współpracy między obu stronami. Dokument składa się z 20 artykułów regulujących różne kwestie, w tym status prawny i fiskalny Kościoła w Brazylii, uznawanie tytułów naukowych, nauczanie religii w szkołach publicznych oraz zawieranie małżeństw kanonicznych. Umowa formalnie weszła w życie z chwilą wymiany dokumentów ratyfikacyjnych. W praktyce oczekuje jeszcze podpisu prezydenta Brazylii i opublikowania w tamtejszym dzienniku ustaw. Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika Biblia krok po kroku mówi Anna Dąbrowska. grudniowym numerze zatytułowanym Ewangelie Dzieciństwa redaktorzy i autorzy zapraszają do wspólnej lektury Ewangelii o Narodzeniu Zbawiciela. Mówi ojciec Paweł Trzopek, dominikanin, redaktor naukowy Biblii Krok po Kroku.
Zazwyczaj przy naszej lekturze opowiadań o dzieciństwie Jezusa zatrzymujemy się na takiej obrzędowej warstwie, którą znamy z celebracji Bożego Narodzenia. Zwracamy uwagę na twardy żłóbek, na obecność zwierząt przy tym żłóbku. Wspominamy sobie, czy wyobrażamy różne poruszające wydarzenia znane nam z ludowej obrzędowości. Jednakże najważniejszą prawdą pokazaną przez autorów Nowego Testamentu, przez autorów Ewangelii Łukasza i Mateusza, jest prawda o wcieleniu. Oto niezmierzony Bóg staje się człowiekiem. Ten, który jest nieskończony, przychodzi jako bezbronny. Bóg Izraela staje się naprawdę Emmanuelem, Bogiem z nami.
W grudniowej Biblii Krok po Kroku, także o tym, co jest prawdą, a co legendą w opowieści o narodzeniu Jezusa, dlaczego Boże Narodzenie obchodzimy 25 grudnia, jak w czasach Jezusa i dziś wygląda Betlejem. Zapraszam do lektury.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż, poleca siostra Maria Loretanka. Syn Boży, Jezus Chrystus, narodził się w ubogiej stajni w Betlejem. Od tego czasu tajemnica ta jest przedmiotem odwiecznej zadumy. Pojawiają się pytania. Dlaczego stajnia? Co to oznacza dla mnie? Odpowiedzi sugerują, że Betlejem jako symbol ciszy, prostoty, doskonałej miłości jest rzeczywiście dobrym kierunkiem. W grudniowym numerze Różańca zastanawiamy się nad swoją osobistą drogą do Betlejem. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, nawiedzenie świętej Elżbiety, narodzenie Jezusa to najważniejsze etapy drogi do Betlejem. Te historyczne, dziejowe wydarzenia chcemy odnieść w naszych artykułach do czasów współczesnych. Historia państwa Jastrzębskich, rodziców siedmiorga dzieci, pomoże nam odkryć i zrozumieć tajemnicę zwiastowania. Rodziców, a także dziadków zachęcamy szczególnie do lektury grudniowych sygnałów troski, których temat brzmi Niewolnicy mody i reklamy. Problem niezwykle ważny, który dosięga nie tylko dorosłych, ale także, a może przede wszystkim młodzież. Producenci, odwołując się do wartości, kuszą młodych ludzi wolnością i niezależnością. Manipulują nimi w ten sposób po to, by sprzedały się markowe produkty. Niebezpieczne jest także to, że gdy, jak czytamy we wstępie pisma, ruszył świąteczny biznes, reklama, moda zagospodarowuje niektóre symbole i tradycje świąteczne. By chronić siebie i bliskich przed tą konsumpcyjną kampanią, autorzy artykułów zachęcają do gruntownej refleksji. Poruszająca historia nastoletniej Grażyny, autorstwa Krystyny Sztramskiej, dotyka ważnego zagadnienia. Jakie znaczenie mają dla mnie piękne stroje? Czy ważne jest dla mnie bycie modnym? Czy może jednak to, co jest w sercu? Szczególnie polecamy artykuł księdza Marka Dziewieckiego Wolni czy zdalnie sterowani? Dzieciom jak co miesiąc polecamy Anioła Stróża. W tym miesiącu pochylamy się nad kolejnym przykazaniem Bożym Nie pożądaj rzeczy bliźniego swego. Opowieść Anny Moszyńskiej uświadamia dzieciom, że zachłanność na dobra materialne może przypominać koszmarny sen. Taka postawa pochodzi z zazdrości i do niej też prowadzi. O tym, jak trudno się z nią żyje, pisze Małgorzata Nawrocka w opowiadaniu pod tytułem Czapka z motylem. Wszystkich, dorosłych i dzieci, zachęcamy do lektury pism wydawnictwa Sióstr Loretanek.
W 7 polskich tygodnikach katolickich ukazał się specjalny dodatek poświęcony problemom bioetycznym. Wkładka zatytułowana Bioetyka katolicka w nakładzie ponad 500 000 egzemplarzy ma być głosem w toczącej się w Polsce debacie bioetycznej. To pierwsza tego typu inicjatywa w historii polskich mediów. Materiał Rafała Łącznego.
Inicjatorem powstania wkładki jest Katolicka Agencja Informacyjna. Dodatek, podkreśla Marcin Przeciszewski, prezes KAI, powstał z racji na dyskusję na tematy bioetyczne, jaka obecnie się toczy. To jedna z najważniejszych debat cywilizacyjnych, uważa Marcin Przeciszewski.
Pomysł rodził się z głębokiej potrzeby, bowiem nasz kraj, Polskę, czeka konieczność regulacji bardzo szerokiego spektrum zagadnień bioetycznych. Chodzi o nowe wynalazki medycyny, które mogą być bardzo dobre i zbawienne, a mogą być tragiczne w skutkach. Nie można dopuścić do tego, aby osiągnięcia naukowe były stosowane z pominięciem jakichkolwiek zasad etycznych, a to niestety w różnych dziedzinach, w ekonomii, ale także w medycynie się dzieje. I w związku z tym potrzebny jest jakiś szeroki głos społeczny w tej sprawie. Natomiast zwolennikom czy przedstawicielom, powiedzmy sobie szczerze, przemysłu in vitro, którzy mają z tego wielkie zyski, udało się w przestrzeni publicznej tą debatę sprowadzić wyłącznie do ważnego fragmentu, ale małego w sumie fragmentu całej sprawy, czyli do procedury in vitro. A tu chodzi o przyszłość gatunku ludzkiego, która może być zmodyfikowana w negatywnym sensie na zasadzie wprowadzenia bez żadnej kontroli różnych nowych rozwiązań, za którymi, pamiętajmy, stoi zawsze wielki biznes. I temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawić. Natomiast żeby politycy uchwalili korzystną ustawę, dobrą dla ludzi po prostu, to znaczy korzystną i zgodną z zasadami wyznawanych przez większość polskiego społeczeństwa, potrzebne jest uruchomienie oddolnego nacisku. Miejmy nadzieję, że ten dodatek będzie jakąś tą przysłowiową kroplą, która drąży kamień.
Dodatek Bioetyka Katolicka został przygotowany wspólnie przez aż 7 redakcji tygodników katolickich. To ogromne osiągnięcie, podkreśla ksiądz Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego.
Dla mnie, szczerze mówiąc, jest wartością największą to, że tych 7 redakcji katolickich coś wspólnie zrobiło. Ten eksperyment myśmy podjęli. To nie była pierwsza próba. Były takie próby, się nie udały. I to jest najciekawsze eksperyment. Co do jakości produktu końcowego, nie mnie się wypowiadać, bo to się łatwo teraz mądrzyć. Myślę, że głos tego rodzaju mediów katolickich w tej debacie tak ważnej jest na miejscu. Ani nie powali na kolana Sejmu, ani Senatu, ani rządu, ani nikogo, ale da do myślenia. I ten głos lepiej, że to nie jest, znaczy, że coś innego niż list pasterski czy dokument ściśle kościelny.
Ksiądz Marek Gancarczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego, ma nadzieję, że dodatek ukierunkuje dyskusję na tematy bioetyczne, w szczególności w odniesieniu do in vitro.
Ten dodatek szczegółowo poświęcony jest przede wszystkim problematyce in vitro, a na wstępie jest to mowa o wszystkich trudnych zagadnieniach bioetycznych, które stoją przed nami do rozwiązania. Oczywiście pierwszeństwo ma tutaj in vitro ze względu na to, że toczy się ta dyskusja od wielu już miesięcy nad kształtem polskiego prawa dotyczącego in vitro. W jakim kierunku pójdzie ta dyskusja, jaki ostatecznie będzie kształt prawa w Polsce, dzisiaj tego nie wiemy. Mamy nadzieję, że ten dodatek ukierunkuje tę dyskusję.
Zdaniem księdza Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego tygodnika katolickiego Niedziela, szczególnie w wieku XX byliśmy świadkami lekceważenia prawa Bożego i naturalnego, na przykład w kwestii ochrony życia. Niestety owo lekceważenie wciąż trwa.
No tego nic dziwnego, że problem ten zaintrygował redakcję pism katolickich w Polsce i te redakcje podjęły temat bioetyki katolickiej. Jest to temat bardzo ważny, bardzo odważny. Trzeba ludziom wreszcie powiedzieć całą prawdę o życiu, o ochronie życia. Trzeba także powiedzieć ludziom prawdę o tak zwanej metodzie in vitro. Tych tematów jest dużo. Te tematy niestety były także skrzywione przez niektóre media i ludzie nie mają świadomości, o co tu chodzi. Jest tu naruszony, że tak powiem, słownik. Słownik, który jest podawany przez różne media w sposób fałszywy. Jest to zafałszowanie pojęć. Postanowiliśmy wydać bioetykę katolicką, która porządkuje te sprawy i w sposób oczywiście także jakoś uproszczony, ale podaje zasady ochrony życia, podaje zasady, które są ważne przy temacie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wkładka podzielona została na 5 części tematycznych. Każda z redakcji odpowiedzialna była za któreś z zagadnień, wyjaśnia ksiądz Dariusz Madejczyk, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.
Dodatek jest dość szeroki, zawiera 16 stron, ale w gruncie rzeczy, gdy bierzemy pod uwagę materię, której dotyka, to i tak jest rzeczywiście czymś bardzo małym. Trwały dość żywe dyskusje na temat tego, co w tym dodatku ma się znaleźć, jak wyrazić pewne prawdy. Tak naprawdę wiemy, że można by tu stworzyć całe tomy na temat tego, o czym ten dodatek mówi, a chodziło o bardzo proste zaprezentowanie tak zwanemu zwykłemu człowiekowi tego wszystkiego, co nauki Kościoła w tej materii dotyczy. W związku z tym znajdujemy dwa wywiady, jeden z arcybiskupem Hozerem, który jest odpowiedzialny za zespół do spraw bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski. Jest rozmowa z arcybiskupem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Jest zebranie nauki Kościoła na temat in vitro, które zostało przygotowane przez księdza Mariusza Frukacza. Potem mowa jest też o nowych możliwościach dzisiejszej medycyny i o tym, jak to się przekłada także na kwestie etyczne. No jest bardzo wyraźne też odniesienie się do propozycji prawnych na terenie Polski, a więc do tych projektów, które zostały złożone w polskim parlamencie dotyczącym regulacji kwestii in vitro. Jest to jakieś kompendium wiedzy takiej bardzo podstawowej dla właśnie naszych czytelników, którzy nie są zasadniczo po studiach teologicznych, a jednak chcą tą naukę Kościoła znać.
Podstawą rozmów na tematy bioetyczne muszą być jasne pojęcia. Lukę zamazania pojęć wypełnia dodatek bioetyczny, uważa ksiądz Kubiś.
Z jednej strony mamy ogromne możliwości, z jednej strony ludzie są jakby niepohamowani w swoich dążeniach i mamy takie czy inne działania, czy nawet wyczyny niektórych uczonych lekarzy na świecie, a z drugiej strony mamy także problemy moralne. I człowiek, który przekroczy moralność, który przekroczy pewne zakazy płynące z prawa naturalnego, czy także z prawa Bożego, staje ten człowiek w konflikcie moralnym i może to przyczynić się do rozwoju zła. I nie może być w tym wypadku mowy o tak zwanym mniejszym złu. Te wszystkie sprawy, które są podejmowane przez zeszyt Bioetyka Katolicka, one mogą być podstawą do rozmów, do pogłębienia tematu, do dyskusji nawet, ale wiadomo, że początkiem rozmów muszą być klarowne i jasne pojęcia. Podstawą do dyskusji na te tematy, jakże ważne, musi być bardzo jasne sformułowanie etyczne i moralne. Bo jednak tam, gdzie jest człowiek, tam musi być moralność, tam musi być etyka. I gdzie mamy do czynienia z człowiekiem, nie może się obejść bez moralności.
Zdaniem księdza Gancarczyka nie tyle za mało dyskutowane są problemy bioetyczne, co nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niszczące mogą być skutki eksperymentów biomedycznych.
Kiedyś byłem na takim spotkaniu, w którym uczestniczył m.in. pan profesor Hazan i pamiętam jego zdanie wypowiedziane. Mówi, że wszystkie problemy związane z aborcją to jest mały problem w porównaniu z tymi bioetycznymi związanymi z manipulacjami genetycznymi, klonowaniem, że to jest o wiele niebezpieczniejsze, również z tego powodu, że są to operacje dosyć skomplikowane, nad którymi, mówi, tak naprawdę nikt nie będzie potrafił zapanować, skontrolować tego. Więc ja myślę, że budzenie świadomości jest rzeczą ważną.
Ksiądz Madejczyk z Przewodnika Katolickiego ma nadzieję, że dodatek uporządkuje zamieszanie, wielość głosów wobec problematyki sztucznego zapłodnienia.
Staramy się poprzez ten dodatek pokazać konkretne sprawy, które dotyczą nauki Kościoła i skorygować być może wiele takich opinii, które gdzieś tam się rodzą poprzez wsłuchiwanie się w media i poprzez słuchanie głosów różnych stron, od lewicy do prawicy w tym wymiarze politycznym i także potem głosów i lekarzy, i teologów, i etyków, którzy te tematy podejmują. Pewnie ktoś, kto słyszy te wszystkie głosy właśnie w tej materii, może być trochę taki oszołomiony tym, może być zaskoczony skrajnościami, które tutaj się pojawiają, stąd potrzebne jest takie proste, jasne przekazanie tego, jak Kościół patrzy na temat in vitro.
Dodatek Bioetyka Katolicka dołączono do najnowszych numerów Gościa Niedzielnego, Niedzieli, Tygodnika Powszechnego, Wiadomości Kaj, Źródła, Idziemy i Przewodnika Katolickiego. Ponad półmilionowy nakład dodatku wielokrotnie przewyższa liczbę egzemplarzy nawet najbardziej poczytnego tygodnika w Polsce.
Materiał przygotował Rafał Łączny. I na tym kończymy czwartkowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.